Bóg jest dobry. Raz jeszcze bardzo serdecznie chcę was wszystkich przywitać, a szczególnie naszych gości miłych z niedaleka. Gościmy dzisiaj pastora zboru zielonoświątkowego w Skawinie, brata Roberta Nowaka wraz z żoną Iwoną i synem Piotrusiem. Wszystko dobrze zapamiętałem, bo wiecie, że ja się imion długo uczę. Bardzo was serdecznie witamy. Cieszymy się, że jesteście razem z nami. Że jest więcej zborów w Krakowie, wokół Krakowa, niż tylko zbór w Nowej Hucie. Zapraszam, bracie Robercie, abyś usłyszał Bożym Słowem.
Zacznę może od pozdrowień, dlatego że zdarza mi się zapominać o czymś tak ważnym jak pozdrowienia. A czytając Boże Słowo, czytając Nowy Testament, czytając listy, widzę, że dobrą praktyką w tamtych czasach było to, aby na wstępie, jeśli ktoś miał coś ważnego komuś do przekazania, zacząć od pozdrowień. Dlatego pozwólcie, kochani, że przekażę wam wszystkim ciepłe, serdeczne pozdrowienia od całego naszego zboru, który mamy zaszczyt dzisiaj reprezentować. Po pierwsze pozdrowienia, po drugie dziękczynienie. Dużo było o dziękczynieniu dzisiaj, jeszcze troszkę będzie, przynajmniej z mojej strony. Po drugie chciałbym bardzo podziękować za to, że zaprosiliście nas, abyśmy dzisiaj mogli z wami być. Coraz więcej jeździmy po Polsce i muszę wam, kochani, powiedzieć, że jest to coś wspaniałego. Móc widzieć inne zbory, móc widzieć ludzi, z którymi mamy jedność, z którymi razem wierzymy w jednego, trójjedynego Boga, ale tak różnie wyrażamy swoją miłość i wdzięczność do Niego. To zawsze ubogaca, dlatego bardzo dziękujemy za to zaproszenie. Chciałbym, kochani, dzisiaj mówić na temat mądrości. Mądrości w życiu codziennym. A fragment Bożego Słowa, który na wstępie przeczytamy, znajdziemy w liście apostoła Pawła do Efezjan. Będzie to 5 rozdział. Otwórzcie, proszę, 5 rozdział i przeczytamy 5 wersetów od wersetu 15 do 20. Apostoł Paweł pisze tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze i za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mądrość. Tak często kojarzona z intelektem, z wysokim IQ, ale czym tak naprawdę jest mądrość? Zerknąłem do internetu i znalazłem taką prostą definicję mądrości, którą chciałbym wam, kochani, dzisiaj przeczytać. Mądrość w najwęższym znaczeniu to umiejętność podejmowania uzasadnionych decyzji, które w dłuższej perspektywie przynoszą pozytywne rezultaty. W innym ujęciu można jeszcze o mądrości powiedzieć, że mądrość to umiejętność praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia. Bardzo mi się ta definicja podoba. Mądrość, która łączy się z praktyką, która łączy się nie tyle z samą wiedzą na jakiś temat, ale z umiejętnością wykorzystania tej wiedzy w naszym życiu. W przeczytanym fragmencie Bożego Słowa uderza tryb rozkazujący. Zwróćcie uwagę, jak wiele tam rozkazów, poleceń. Paweł pokazuje, że mądrość w codzienności jest bardziej rezultatem mojej i twojej pracy niż darem, który zstępuje na nas z góry. A tak byśmy często chcieli, żeby wystarczyło się pomodlić do Boga, wznieść do góry ręce i ta mądrość, jak taki piękny obłok, spłynie na nas i zamieszka w naszych sercach. Ale Paweł widzi to inaczej. Tekst, który przeczytaliśmy, to bardzo silne wezwanie do wzięcia odpowiedzialności za swoje życie. Po to, aby było to mądre życie, odpowiedzialne życie. W czasach, w których żyjemy, ludzkość szuka szybkich i łatwych rozwiązań. Dzisiaj młodzi ludzie idą na studia, wiem to od wykładowców, i bardzo często zadają pytania: profesorze, podaj mi kilka punktów, podaj mi kilka zasad, jak mam sobie poradzić z tym czy z innym problemem. Musi być na pewno jakaś recepta. Ty żyjesz dłużej, masz większą wiedzę, więc podaj mi kilka punktów, według których będę mógł albo będę mogła postępować tak, abym osiągnęła cel. Im dłużej żyjemy na świecie, widzimy, że rzeczywistość jest bardziej złożona. Warto znać różne złote zasady, ale mądrość polega na umiejętnym żonglowaniu tymi zasadami. Sięganie po nie wtedy, kiedy trzeba. Apostoł Paweł dzisiaj mówi do nas: macie do wykonania konkretną pracę. Jeśli chcecie prowadzić mądre, spełnione życie, błogosławione życie, musicie zakasać własne rękawy i zabrać się do pracy. Apostoł Paweł daje 5 rad. Chciałbym teraz na chwilkę zatrzymać się przy każdej z tych rad. Pierwsza rada. Zwracaj uwagę na własne postępowanie. Kochani, z podkreśleniem na własne postępowanie. Początkiem Bożej mądrości jest zajęcie się własnym życiem. Zajęcie się naszym własnym życiem. Dlatego taki apel, przyjeżdżam z takim apelem do każdego z was i do samego siebie. Niech 80% naszego czasu i naszej uwagi zajmuje nam analiza naszych osobistych czynów, naszych osobistych zachowań i naszych myśli. A 20% poświęćmy na uczeniu się na przykładzie innych ludzi. Paweł mówi: zajmij się swoim życiem. Skup się na swoim życiu. Niech ono będzie mądre. Niech ono będzie wzorem dla innych. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia. Nie znam zbyt dobrze was wszystkich, niektórych z was wiele lat. Ale dostrzegłem, że często w naszym chrześcijańskim życiu te proporcje są odwrócone. 80% naszego cennego czasu poświęcamy myśląc o innych. O rzeczach, na które często nie mamy najmniejszego wpływu. Bierzemy na swoje ramiona ciężary, których nikt nie każe nam tak naprawdę nieść. Macie tak też? Czy tylko ja mam taki problem? Pomaga nam w tym telewizja, internet, gazety, które czytamy. Pamiętam kiedyś taki sketch. Znacie na pewno takiego komika Marcin Daniec. miał wiele skeczy, niektóre naprawdę dobre. I pamiętam, kiedyś siedział w takim szlafroczku, w okularkach i czytał gazetę z taką zniesmaczoną miną i mówił do swojej żony: popatrz, co robią, popatrz, co robią. Jachty idą w górę o 20%. I śmiech na sali. Jachty idą w górę o 20%. Nie wyglądał na osobę, którą stać na to, aby kupić sobie jacht. Ale informacja z prasy, że jachty pójdą w górę o 20%, sprawiała, że on nie mógł żyć, że on się musiał do tego jakoś ustosunkować. Zawsze, ilekroć spotykam w swoim życiu chwile, w których coś mnie dotyka, coś globalnego, coś wielkiego, zadaję sobie proste pytanie. Czy Bóg oczekuje ode mnie tego, abym miał jakiś wpływ na tą sytuację? Jeśli nie, to Duch Święty mówi: zajmij się swoim życiem. Zajmij się swoją sferą wpływu. Zajmij się tym, na co masz realny wpływ. Człowiek, który w 80% swojego czasu żyje wielkimi globalnymi problemami makroekonomicznymi, politycznymi, nie wiem jeszcze jakimi, kościelnymi. Ilu ludzi, słuchajcie, w naszym kościele jest przejętych tym, jak prowadzić Kościół katolicki? Spotkaliście takie osoby? Ja bardzo dużo. Ja sobie myślę, ale poczekajcie, czy to jest nasza odpowiedzialność, aby przejmować się tym, który biskup w kościele, którego nie jesteśmy częścią, czym się zajmuje i co robi? To nie jest nasza odpowiedzialność. My mamy swoich przełożonych, mamy swoją sferę wpływu. Osoba, która tak postępuje, poświęca swój czas i energię, cenny czas i energię na zajmowanie się problemami innych ludzi, traci coś niesamowicie wartościowego. Traci energię i chęć do angażowania się w te sfery, na które ma wpływ. Osoba taka przypomina człowieka, który w którymś momencie swojego życia stwierdził, że bardzo niewygodnie chodzi mu się po powierzchni ziemi. Dlaczego? Bo on lubi chodzić boso, a powierzchnia ziemi bywa czasami kamienista, czasami bywa, nie wiem, chropowata, jakaś niewygodna. I stwierdził, że aby sobie poradzić, trzeba pokryć całą powierzchnię ziemi dywanem, tak aby gdziekolwiek jego stopa stąpi, nie mogła się urazić. No ale przecież taki pomysł jest bez sensu. Poszedł więc do kogoś bardzo mądrego, do pewnego mędrca, a mędrzec powiedział mu tak: słuchaj, kochany, a może wystarczy uszyć sobie jakieś wygodne buty? Kochani, nie ma takich miejsc na ziemi, nie ma takich sytuacji, które w 100% ochroniłyby nas przed tym, że czasem w naszym życiu będzie nam ciężko, że czasem się poranimy. Jeśli chcemy prowadzić mądre życie, powinniśmy się przede wszystkim skupić na naszej sferze wpływu. Głębokim przejawem Bożej mądrości w naszym życiu jest umiejętne zarządzanie czasem. Jest taki mądry człowiek, nazywa się Maxwell, może znacie jego książki, pisze dużo na temat zarządzania, jest autorytetem w tej dziedzinie, jest też przy okazji pastorem, więc ma dużo do powiedzenia na ten temat także z punktu widzenia prowadzenia kościoła. I on kiedyś powiedział w jednym krótkim filmiku coś bardzo przekornego. Powiedział, że czasem nie da się zarządzać. Dlaczego się nie da? Bo czas płynie niezależnie od tego, co byśmy robili. Niezależnie od tego, jakich narzędzi używamy, jak szybki mamy komputer, jak dobry mamy kalendarz, czas i tak płynie. Ale to, czym tak naprawdę można zarządzać, to nasze życie, to nasz plan dnia. Dlatego głębokim przejawem Bożej mądrości w naszym życiu jest umiejętne zarządzanie naszym życiem, naszym czasem. Paweł mówi tak: żyjcie jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili. Nie pozwalaj na to, aby czas przeciekał ci przez palce. Gdy jesteśmy dziećmi, nasza doba trwa co najmniej 65 godzin. Idziemy rano do szkoły, przychodzimy ze szkoły i jeszcze jakieś 48 godzin czasu nam zostaje na to, żeby się bawić. Przynajmniej ja tak wspominam swoje dzieciństwo. 2 lata temu zmieniłem pracę. Pracowałem 10 lat w Skawinie. Zmieniłem pracę i ostatnio tak siedzimy z kolegą i kolega mówi: Robert, a ile ty pracujesz? Pół roku? A ja mówię: nie, 2 lata. 2 lata? Już minęły 2 lata? Tak, już minęły 2 lata. Czas biegnie szybko. Jak go wykorzystujemy? Czy pozwalamy na to, aby przeciekał nam przez palce? Paweł mówi: jeśli chcesz prowadzić mądre życie, bądź pracowity, bądź zaangażowany, bądź obecny tu i teraz. Nie żyj przeszłością, nie żyj przyszłością, bądź obecny tu i teraz. Planuj swoje życie, w przeciwnym wypadku ktoś inny zaplanuje je za ciebie. U nas w Skawinie po kilku latach pastorowania mam takie powiedzenia, które aż boję się wygłaszać publicznie, bo tyle razy je mówiłem, że ale tutaj się nie boję, bo prawdopodobnie usłyszycie je po raz pierwszy. Jedno z takich moich powiedzeń brzmi tak. Nikt w życiu nie planuje przegrać, ale wielu ludzi przegrywa, bo nie planuje. Mądrze jest planować swoje życie, ale to planowanie nie polega na tym, abyśmy żyli przeszłością albo przyszłością, ale abyśmy umieli być tu i teraz, abyśmy umieli być obecnymi. To była pierwsza rzecz, pierwsza rada, na którą zwraca uwagę apostoł Paweł. Kolejne będą dużo krótsze. Nie bójcie się. A zatem po pierwsze, zwracaj uwagę na własne postępowanie. Po drugie, szukaj Bożej woli. Szukaj Bożej woli dla swojego życia. Jak to robić? Mam prostą receptę, co nie oznacza, że jestem mistrzem w tej dziedzinie. Nie, czuję się uczniem i to słabym uczniem. Moja rada brzmi tak. Zadawaj Bogu pytania i czekaj na odpowiedź. Kropka. Nie mam dla was, kochani, żadnej innej rady. Jeśli chcesz poznać Bożą wolę dla swojego życia, zapytaj o to swojego Twórcę. Zapytaj Go, módl się, czytaj Boże Słowo. Czytaj różne książki chrześcijańskie, które starają się także przekazać, jak do innych osób Bóg mówi przez swoje słowo. Nie bój się zadawać trudnych pytań. Nie myśl, że chrześcijaństwo to kolejna religia prostych pytań i łatwych odpowiedzi. Żyjemy w czasach, w których ludzie chcą takich prostych odpowiedzi. Ale ja przekonałem się w swoim 40-paroletnim życiu, że proste odpowiedzi bardzo często wiodą na manowce. Ludzie są tacy głodni prostych odpowiedzi. Nawet czasami się denerwują. Spotykam takie osoby także w naszej wspólnocie, które w momencie, w którym staram się pokazać im złożoność pewnych problemów, zaczynają się co robić? Denerwować. Na ich czole rysuje się taki napis: facet, po co tak komplikujesz rzeczywistość? Przecież wszystko jest takie proste. No, czasem tak, czasem nie. Im jesteśmy starsi, tym bardziej cenimy prostotę, ale z drugiej strony widzimy, że życie bywa bardzo złożone. Że z różnych punktów widzenia różne sprawy wyglądają różnie. A zatem jeśli chcesz szukać Bożej woli, prowadząc mądre życie, pytaj swojego Stwórcę o Jego zdanie i czekaj na odpowiedź. Czekaj cierpliwie. Czekaj cierpliwie. Kiedyś zastanawiałem się nad tym, dlaczego Bóg tak szybko nie odpowiada na nasze pytania. Czy jest zbyt zajęty kierowaniem wszechświatem albo jakimiś może innymi ważnymi rzeczami, że ja muszę tak długo czekać. I doszedłem do wniosku, że problem nie tkwi w Bogu. Problem tkwi we mnie, w mojej nieumiejętności słuchania. Bo wiecie, jest różnica pomiędzy słuchaniem a słyszeniem. Mamy różne filtry i skupiamy się na tym, co tak naprawdę dla nas ważne. Dlatego dla Boga istotne jest to, abyśmy rozwijali swoją zdolność słuchania Jego głosu. A zatem po drugie, szukaj Bożej woli. Po trzecie, bardzo praktyczna porada. Nie upijaj się winem. Nie upijaj się winem. Tu oczywiście nie chodzi o to, że można się upijać czymś innym. To tak na marginesie. Nie upijaj się winem. Kochani, dla mnie ten komunikat oznacza jedno. Bądź wolny od nałogów. Bądź wolny od nałogów, które dają jakąś namiastkę szczęścia. Dają jakąś namiastkę odreagowania, aby po chwili zostawić cię na skraju rozpaczy. Bądź wolny od nałogów. Jeśli chcesz prowadzić mądre, spełnione życie, wystrzegaj się nałogów. Nałogi to coś więcej niż picie alkoholu, narkotyki. Ostatnio słyszałem, że naukowcy, lekarze podjęli decyzję, aby na listę chorób psychicznych wpisać co? Uzależnienie od gier komputerowych. Coś tak niewinnego, tak fajnego, jak gra komputerowa. Jak ja byłem dzieckiem, to jedyne gry komputerowe, do jakich mieliśmy dostęp, to były w salonie gier. Trzeba było wrzucać monety i wtedy można było sobie tam pograć, aż się człowiek skuł kilka razy i koniec był gry. Dzisiaj można grać zawsze i wszędzie. Do czego to doprowadza? Doprowadza to do tego, że nawet młode osoby, nawet dzieci uzależniają się, stają się niewolnikami czegoś, co miało być fajną zabawą, miało dać nam radość. I tak może być, jeśli oczywiście odpowiednio potrafimy do tego tematu podejść. Jest wiele nałogów, wiele rzeczy, które nas wiążą, które nas pętają, które na początku obiecują złote góry i wydaje nam się, że no w końcu odnalazłem coś wartościowego w moim życiu. Aby w konsekwencji zostawić nas sfrustrowanymi, wyjałowionymi, obrażonymi na cały świat. Kocham chodzić po górach. Są tu jakieś osoby, które lubią chodzić w góry? Dajcie jakoś znać. O, całkiem sporo. Zresztą my pochodzimy z gór, bo przyjeżdżamy prawie ze Skawiny. Mieszkamy w Suchej Beskidzkiej. Sucha Beskidzka to już są konkretne góry, nie tak konkretne jak Tatry, ale bardzo piękne góry. Kocham chodzić po górach. Znalazłem w internecie, zresztą to była strona polecona przez mojego kolegę, który także lubi chodzić po górach, strona pewnego polskiego, nie wiem jak nazwać tą osobę, trekkingowca, osoby, która zawodowo zajmuje się chodzeniem po górach, po różnych szlakach. I ten człowiek, słuchajcie, oprócz bardzo praktycznych porad, ma dosyć dużo takich przemyśleń związanych z życiem i powiedział kiedyś coś, co mnie bardzo dotknęło, że kiedyś ze swoją dziewczyną albo z żoną ileś lat temu siedli, tak spojrzeli sobie w oczy i zaczęli wspólnie marzyć. Zaczęli odważnie na głos mówić, jak widzą siebie za ileś lat. I wiecie, do jakiego wniosku doszli? Że te ich marzenia się w żaden sposób nie łączą ze sobą. Bo ten kolega marzył tylko o chodzeniu po górach. A o czym marzyła jego dziewczyna? O rodzinie, o stabilizacji, o dzieciach, o dobrej pracy, o wspólnych wakacjach. nie w górach, nad wodą. Teraz wymyślam oczywiście, ale chcę pokazać, jak bardzo można się różnić i jak nasza pasja może stać się dla nas nałogiem. Niedługo potem rozstali się. Do dzisiaj ten człowiek jest sam, taką drogę wybrał, realizuje się wspaniale, zawodowo, płaci tą cenę, jest tego świadom. Ale ja zastanawiałem się, słuchając tej osoby, jaka jest granica pomiędzy pasją a nałogiem. Kiedy moja pasja staje się moim nałogiem? A zatem po trzecie, nie upijaj się winem, bądź wolny od nałogów. Po czwarte, napełniaj się Duchem Świętym. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, nie wiem, z jakich przekładów Pisma Świętego korzystacie. Ja czytałem z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego i tam jest ten fragment oddany tak. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Kiedyś czytałem ten fragment w oryginale i właśnie bardzo słabo znam grekę, ale czasami coś tam sobie czytam i sprawdzam. I to, co mnie uderzyło przy mojej słabej znajomości greki, to było właśnie to, że w oryginale tam widać tą czynność stałego napełniania Duchem Świętym. I tak bardzo spodobało mi się to tłumaczenie Piotra Zaręby, bo ono to fajnie oddaje. Dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. Stale, nieustannie. Nie raz, gdy zostałeś albo zostałaś ochrzczona Duchem Świętym, ale to ma być coś, co dzieje się w moim i twoim życiu nieustannie. I coś, co było, kochani, dla mnie niesamowitą eureką, gdy to słowo przygotowywałem, to tam jest napisane, że kto o to ma dbać? Wy dbajcie o to, aby Duch was stale napełniał. Dla mnie to jest, nie wiem, odkrycie Ameryki. To, aby Duch mógł nas stale napełniać, zależy od nas. Z Jego strony zawsze jest otwarcie, zawsze jest chęć do tego, aby napełniać. Problem często jest po naszej stronie. Czy my tego chcemy? Czy jesteśmy zdeterminowani? A propos determinacji, bo determinacja to może przyjmować różne przejawy. Przypomina mi się taka opowiastka, pewnie nieprawdziwa, ale dużo w niej mądrości, o uczniu i mistrzu. Pewnego dnia uczeń przyszedł do mistrza i powiedział, że gdzieś w swoim rozwoju duchowym już się zatrzymał, że nawet zaczyna powątpiewać w to, czy Bóg istnieje, ale tak bardzo pragnie być z tym Bogiem, no ale jakoś tak coraz mniej chce mu się modlić, coraz mniej chce mu się czytać Biblię. No i ten mistrz powiedział, okej, rozumiem, ja w swoim życiu przechodziłem też przez wiele różnych rzeczy, chodźmy na spacer. Dobrze, no to uczeń nastawił się na tych 5 punktów, wiecie, bo to był taki młody uczeń, więc on chciał, że będzie 1, 2 czy 4 i powrócę do swojej gorliwości. Ale tak nie było. Mistrz wziął go na przechadzkę i poszli nad jezioro. No to już sytuacja zaczęła się robić dosyć dziwna. Tych 5 punktów, jak wrócić do relacji z Bogiem, ciągle nie ma. Więc mistrz mówi tak, słuchaj, no to wykąpmy się. Na co ten uczeń myśli sobie, okej, może mistrz też przeżywa jakiś trudny czas. Wykąpię się, okej, nie będę robił scen. Więc weszli do tej wody, kąpią się i w którymś momencie mistrz chwyta tego chłopaka za głowę i wkłada go pod wodę. Myśli sobie, no chyba na pewno ma jakiś trudny czas ten mistrz, ale dam radę, no, potrafię pływać, więc siedzi tak 30 sekund, 40 minut, a dwie i myśli, no dobra, no ale teraz to już nie przesadzajmy. No i nagle czuje, że zaczyna się topić. Zaczyna machać rękami, nogami. Wiecie, no nie wiem, czy ktoś z was się topił, mam nadzieję, że nie, ale tak to wygląda. No i w którymś momencie mistrz puszcza tą głowę, on wyskakuje z wody, rzuca się na niego z pięściami, ten uczeń, a mistrz mówi mu tak, słuchaj, To była moja bardzo ważna lekcja dla ciebie. Jeśli chcesz być blisko Boga, musisz Go pragnąć co najmniej tak bardzo, jak przed chwilą pragnąłeś powietrza. Na tym polega prawdziwa determinacja. Tak powinniśmy szukać naszej relacji z Duchem Świętym. Często w pieśniach śpiewamy: jesteś powietrzem mym. Gdy będziemy kiedyś śpiewać tą pieśń "Jesteś powietrzem mym" o Duchu Świętym, to przypomnijmy sobie tego chłopca zanurzonego w wodzie, łapczywie później łapiącego powietrze. Bóg pragnie w taki sposób być szukany i daje się znaleźć osobom, które tak Go szukają, które są tak zdeterminowane. Zatem po czwarte, napełniaj się Duchem. Bądź pełny Ducha. Jak to robić? Boże Słowo jest bardzo praktyczne. Mówi, czytaj psalmy, śpiewaj psalmy, natchnione pieśni, przemawiajcie do siebie tymi psalmami, tymi pieśniami. Pozwól, aby Boże Słowo żyło w twoim sercu. Duch Święty jest tam, gdzie Jego Słowo. Jeśli jesteś pełny Jego Słowa, Duch Święty będzie w tobie mieszkał. I ostatnia rzecz. I lądujemy. Dziękuj, dziękuj, dziękuj. Dużo było o dziękczynieniu. Powiedziałem, że też coś od siebie dorzucę. Dziękczynienie to jest niesamowita sprawa. Kiedy mamy dziękować? Zawsze. Paweł mówi dosyć konkretnie. Dziękujcie zawsze. Za co? Za wszystko. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Drodzy, mamy dwa poziomy dziękczynienia. Ja jestem taką osobą, która ma tak wszystko poukładane i czasami mi to ciąży. Jeśli będzie wam ciążyć, to dajcie znać, to już wyląduje. Ale są dwa poziomy dziękczynienia. Pierwszy poziom to jest dziękowanie Bogu za jakie rzeczy? Dobre, dobre. Dziękujemy Bogu za to, że jest dobry, za to, że mamy fajną pracę, że dobrze nam się udał weekend. Dziękujemy Bogu za to, że możemy dzisiaj tutaj być, że mamy taki fajny czas ze sobą, że jesteśmy wolni, że nikt nas nie prześladuje, że możemy się cieszyć, śpiewać wspólnie. To jest pierwszy poziom dziękczynienia. Nigdy o nim nie zapominajmy. Dlaczego? Bóg jest taką istotą, która siedzi sobie na tronie i tak mówi, o jak ja lubię, jak oni mi tak dziękują. Taki się czuje wtedy bardziej wartościowy. Jak myślicie, tak jest? Myślę, że nie. Istota, która by tak o sobie myślała, niewiele miałaby do wspólnego z naszym Bogiem. Bogiem, który jest mistrzem pokory, mistrzem uniżenia. Jest też dobrocią. Bóg chce, aby mu dziękować. Wiecie dlaczego? Bo dziękowanie tak naprawdę zmienia nas. Dziękowanie zmienia mnie i ciebie. Dziękowanie sprawia, że zaczynamy widzieć rzeczywistość w zupełnie innych barwach. Dziękczynienie jest potrzebne tobie i mi. Dlatego Bóg mówi, dziękuj zawsze i za wszystko. Skupiaj się na dobrych rzeczach. Ostatnio rozmawiałem z jednym młodym pastorem, świeżo teraz wszedł na urząd i on mi mówi tak, Robert, jak to jest? Jak to jest? Powiedz mi, czy u was też tak jest, że mamy Kościół, dzieje się tyle wspaniałych rzeczy, no po prostu mega wspaniałe rzeczy i nagle pojawi się jakaś jedna drobna, mała rzecz i co się dzieje z uwagą wszystkich ludzi? Grzebią się w tej jednej słabej rzeczy, takiej wiecie, no niefajnej. Nikt już nie myśli o tych 99 na 100 dobrych, tylko wszyscy grzebią się w tej jednej słabej rzeczy. Tacy jesteśmy, kochani. Ale chwała Bogu za to, że pozwala nam zdać sobie z tego sprawę i odwrócić się od tego. Coś wam powiem. Nigdy nie będzie w naszym życiu takich sytuacji, w których nie bylibyśmy w stanie przesiać przez sito i wyłowić z naszego życia rzeczy, które są słabe, które są dołujące, które są złe, bolesne. Zawsze tak będzie. Tak długo, jak długo tutaj żyjemy, zawsze takie rzeczy będą. Ale kluczem do naprawy tych rzeczy, wiecie co jest? Skupienie się na dobrych rzeczach, których pełne jest nasze życie. A jak do nich dojść? Zacznij za nie dziękować Bogu. Pozwól im żyć w tobie. Pozwól, aby inni je zobaczyli. Jeśli dziękujesz w Kościele, inni zaczynają być wdzięczni i widzieć też dobre rzeczy, które Bóg czyni w twoim życiu. Dlatego dziękuj zawsze. I drugi poziom dziękczynienia, o którym bardzo krótko chcę powiedzieć, no to jest już naprawdę poziom advanced. To już jest taki high level. Poziom dla zaawansowanych. I to jest naprawdę trudne. Dziękuj Bogu za trudne chwile w twoim życiu. Ktoś by powiedział, że to jest hardcore. Naprawdę. To jest duchowy hardcore. Dziękować Bogu wtedy, gdy coś się sypie. Dziękować Bogu wtedy, gdy sprawy nie układają się tak, jak byśmy sobie życzyli. Ale Bóg tego oczekuje. Dlaczego? Nie znam pełnej odpowiedzi na to pytanie, ale jednego jestem pewien. Bóg chce, abyś mu dziękował w chwilach trudnych, dlatego że wie, że w tej postawie jest twoje uzdrowienie. Wie, że w tej postawie jest lek, recepta na tą chorobę, która cię dotyka. Nie mam na myśli tylko chorób fizycznych czy psychicznych. Na różne rzeczy chorujemy. Czasami na zazdrość. Czasami kierują nami różne żądze. Które także doprowadzają nas na skraj rozpaczy. Bóg mówi, dziękuj, gdy jest ci źle. Dziękuj. Nie chodzi o to, aby dziękować Bogu za grzech, aby dziękować Bogu za zło, aby dziękować Bogu za to, że chorujesz. Wiemy, że Bóg nie zsyła na nas chorób. Bóg nie działa z nami na takiej zasadzie, jak jesteś fajny, to dam ci prezent, a jak jesteś zły, to dam ci chorobę. Ale w chwilach, których jest nam źle, których jest nam trudno, lekarstwem na tą sytuację jest dziękczynienie, jest bycie wdzięcznym Bogu, jest skupienie naszej uwagi na rzeczach dobrych, które nas otaczają, na dobrych ludziach, którzy nas otaczają. Kochani, rozglądnijcie się wokół siebie. Popatrzcie na siebie. Ile osób jest w tym zborze? Ze 150 będzie? Do 200? Wow, super. U nas jest tak połówka z was, ale też już całkiem niemało. Rozglądnijcie się wokół siebie z wdzięcznością. Wiecie, jak łatwo jest się przyzwyczaić do siebie nawzajem? Wiecie, jak łatwo jest przestać cenić to, że tutaj jesteście? Jak łatwo jest uczynić z niedzielnego nabożeństwa piękną zielonoświątkową tradycję, która jest lepsza niż masę innych złych rzeczy, które robią ludzie naokoło, i przestać cenić to, że tutaj jesteście, że macie siebie. I macie siebie nie tylko na dzień dzisiejszy, na tą niedzielę, ale możecie do siebie dzwonić w tygodniu, możecie prosić się o pomoc nawzajem, gdy jest wam ciężko, gdy jest wam słabo. Macie różne talenty, różne uzdolnienia. Bądźcie Bogu za to wdzięczni. Bądźcie wdzięczni, kochani, za wasze przywództwo także w zborze. Za pastora pomocniczego, za wszystkich liderów, za wszystkie osoby zaangażowane, za każdego członka, za każdą osobę, która przekracza próg tej kaplicy. I może na razie jeszcze w ogóle nie wie, co tutaj się dzieje, ale już teraz za nią dziękujcie. Bądźcie wdzięczni. Dziękujcie, a staniecie się spełnionymi, szczęśliwymi ludźmi. Będziecie prowadzić mądre życie i inni będą chcieli brać z was przykład. Amen.